Wojciech Rostowski, rolnik z okolic Kolna jest przy telefonie. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry drodzy radiosłuchacze, witam wszystkich.
Ładnego statka, pan jest właścicielem czy stada, 80 krów mlecznych, tak?
Tak, tak, dokładnie.
Chwilę o technice porozmawiajmy, bo z Kamilem Kosińskim o technice rozmawialiśmy. Całkowicie zrobotyzowana obora, wszystko się dzieje automatycznie, firma GEA, a u pana jaka firma i jak z tą automatyką wygląda?
U mnie jest troszkę mniej to zrobotyzowane niż u pana Kamila. Jest trochę wcześniejszy jakby system udoju. Jest hala udojowa typu Rybiość 2x16, którą zakupiłem używaną z własnych środków i na niej pracujemy, na niej bazujemy. Jest to, mimo tego, że był to sprzęt używany, jest to też dosyć zaawansowane technicznie, bo pokazuje nam litry, nie ma pustodojów, automatycznie odpina, mam funkcję masażu, żeby krowa przepuściła mleko i działa to na razie bez zarzutu.
GEA, firma niemiecka, pan też korzysta z niemieckiej technologii?
Tak, to jest mój sprzęt jest też z tej firmy, tylko wtedy to się jeszcze nazywało Westfalia. Napisy jeszcze są na tym moim sprzęcie Westfalia, ale później to przyjęła GEA. I zakupiłem to używane. Co ciekawostką jest rok produkcji tych sterowników, tego sprzętu. Jest ich tam 16 sztuk na każde stanowisko. Jest 94 rok produkcji i działa to bez zarzutu. A jeżeli rolnik kupuje dzisiaj na przykład nowe, to opinie rolników są dosyć złe, bo te sterowniki nowe się psują i rolnik musi dosyć duże pieniądze płacić za serwis. I tak to wygląda.
Pytanie, czy nie ma jakiegoś zewnętrznego przymusu do tego, żeby pan zmienił technologię?
To hala udojowa to już jest, u pana Kamila to jest taki level max wyposażenie, a u mnie to jest też dosyć nowoczesny sprzęt. To już jest dosyć dobry system udojowy i nowoczesny, który zwierzęta czują się komfortowo.
Powiedział pan, kupiłem ze środków własnych, to jest taki powód do dumy, znaczy nie brał pan kredytu w banku.
Znaczy, była wtedy możliwość kupić nowe, nawet z dofinansowaniem. Można było skorzystać z dofinansowania, tylko że w takim wyposażeniu nowa hala udojowa kosztowała wtedy ponad 300 tysięcy złotych netto i dostałbym może nawet do 50% zwrotu, ale w dłuższej perspektywie to było nieopłacalne, bo z opinii rolników wynikało, że te nowe trzeba później serwisować. Ten sterownik jeden kosztuje 3 tysiące. On tam do 5 lat około się psuje, więc 16 sterowników razy 3 to plus serwis, dojazd to około 50 tysięcy. W ciągu 5 lat musiałbym włożyć w serwis tego nowego urządzenia, a od serwisu już bym nie dostał zwrotu. A przy zakupie tylko bym dostał. Więc jeżeli ja użytkuję swój obiekt, swoją halę od 14 roku, no to już praktycznie 50 tysięcy ze środków własnych musiałbym włożyć w serwis. A ten sprzęt, o dziwo, który jest wyprodukowany w 1994 roku, też ma sporo...
No i tak... Moment. Albo się pan przemieszcza po podwórku, w każdym razie jakoś się udało wyskoczyć poza zasięg nadajnika telekomunikacyjnego, ale może teraz już wróciliśmy. Przypominam państwu, pan Wojciech Chrostowski, rolnik z Kolna, jest gościem Poranka Wnet. To jeszcze raz powiem na wszelki wypadek, dzień dobry.
Ja jestem cały czas w zasięgu.
O, i słychać o tych sterownikach rozmawialiśmy. Proszę powiedzieć, jak bardzo opłacalna jest produkcja mleka?
To jest temat tak skomplikowany i tak trudny, żeby to policzyć, to trzeba by było naprawdę tęgi głowy brać to w średnią, jakąś wieloletnią, bo to jest tak wachliwe, tak zmienne, że naprawdę tutaj w radio na antenie odpowiedzi w tej chwili...
Ale to myśli pan, że tak jest trudne, odpowiada pan jako ekonomista. Ile panu w kieszeni zostaje?
Ja wszystkie środki, które mi zostają, to inwestuję w gospodarstwo, w unowocześnianie, w dalszy rozwój gospodarstwa, także plus to zostaje co na życie rodziny. żeby rodzina jakoś tam godnie żyła, a reszta praktycznie wszystko jest na dalsze inwestycje.
No dobrze, to pytanie, czy można godnie żyć?
Tak, ale trzeba dużo pracować. Trzeba dużo pracować. Dzisiaj, zobaczcie drodzy słuchacze, dzisiaj rano o 6 zaczynamy dój i ciach, mignęło światło. Nie ma żadnego wiatru, wszystko się rozłącza i tak 3 razy. I takie przygody się zdarzają i trzeba być na posterunku, sobie umieć z tym radzić, żeby to funkcjonowało, działało, no i wtedy można żyć, ale pracy jest sporo. I jest to praca taka 7 dni w tygodniu, cały rok.
A nie zajmuje się pan przetwórstwem, nie jest tak, żeby pan robił i masło, i ser? Może wtedy byłoby jeszcze lepiej?
Znaczy, zabrakłoby czasu na to. Trzeba by było drastycznie zmniejszyć liczbę, wielkość hodowli. A ja dostarczam mleko do spółdzielni w Giżycku. Tam trafiłem, można powiedzieć, przypadkiem, a okazało się, że jest to chyba na tę chwilę najlepsza spółdzielnia w Polsce.
Czyli najwięcej płaci za litr mleka?
No w tej chwili tak, aczkolwiek pewnie rynek już tutaj ostatni miesiąc, że tak powiem, nie? No bo będą obniżki, a jaka skala, to zdecyduje rynek, bo są spółdzielnie, które płacą w tej chwili nawet złoty 20 za litr mleka pełnego, takiego pełnowartościowego, w dobrych parametrach. Taka jest skala kryzysu, który teraz nadszedł.
A skąd ten kryzys?
Trudno to ocenić, może...
To wicepremier będzie gościem Poranka Wnet, może odpowie na pytanie, skąd kryzys, i ten kryzys dotyczy całego rynku rolnego, wszystkich rolników, czy tylko tego segmentu, o którym mówimy, czyli krowy i mleka?
W zasadzie całego. Mleko dotknął ten kryzys, pojawił się tam około 15-20 grudnia ubiegłego roku. Jeszcze 10 grudnia wszystkie mleczarnie szukały mleka, chciały kupić, a już 20 już były, grudnia już były pierwsze objawy, że już nie chcą, już tanieje. I myślę, że takie spekulacje. Ktoś, bo jak jest stabilnie, to nie można na tym zarobić, korporacje na tym nie zarobią. A jak waha się rynek, to wtedy widać, ktoś na tym zarabia.
Kto może manipulować rynkiem?
Wielkie agroholdingi, które mają fundusze na to, żeby to robić, skupić mleko w proszku, zmagazynować, teraz zagrać na zniżkę, nakupić w tańszej cenie i później sprzedać w droższej.
A takich agroholdingów w Polsce jest dużo?
To raczej są takie ogólnoświatowe takie firmy, które na Polsce, gdyby to było tylko w Polsce, to by to było za małe. Granice mamy otwarte. Nie wiem, teraz zboże płynie z Ukrainy, jedzie szeroko, cła zostały zniesione, być może i mleko wjeżdża, może tu jest gdzieś, jak będzie pan minister, to niech odpowie, czy mleko też wjeżdża.
Albo odpowie na pytanie, bo być może zamknął się jakiś rynek. Ktoś powiedział, że zamknął się rynek chiński, w związku z powyższym te nadwyżki mleka są. Spróbujemy to w którymś momencie ustalić w czasie naszych dociekań, w których przewodnikiem jest krowa, ale powiedział pan o zbożu. Jak zboże z Ukrainy wpłynęło na ceny zboża w Polsce?
No, drastycznie ceny zbóż spadły. Od żniw można powiedzieć, że systematycznie spadają. Wszyscy twierdzą, że jest to wina właśnie tego importu. Ja nie rozumiem, dlaczego taki import w ogóle występuje, ponieważ tam jest uprawiane w kompletnie innym systemie jakości. Tam wszystko, można powiedzieć, jest dozwolone. A przekaz jest taki, że do opinii publicznej, że my pomagamy Ukrainie, kupując te zboże. Tylko to jest trochę fałszywy przekaz, bo tam nie ma takiego rolnictwa jak u nas. Nie ma gospodarstw rodzinnych, tylko są to właśnie wielkoobszarowe, wielotysięczne, często po kilkaset tysięcy hektarów jakieś właśnie agroholdingi, które uprawiają ziemię i to one tutaj wiozą te zboże i to my im pomagamy kosztem naszych rodzinnych gospodarstw, które teoretycznie są pod ochroną konstytucji, bo mamy zapis w konstytucji, że podstawą ustroju rolnego jest gospodarstwo rodzinne.
To powiedział pan, że tam wielkie firmy i wielkie korporacje, no ale przekaz był taki, że musimy pomóc, bo światu grozi głód.
No tak, no ale skoro już widać tyle miesięcy, że to nie działa, coś jest nie tak, nie płynie to zboże tam, gdzie miało płynąć, to dlaczego nic z tym się nie dzieje? Dlaczego nikt tego nie naprawia, nie próbuje tego zrobić tak, żeby to zboże trafiło tam, gdzie ma trafić, a nie trafia ono jako techniczne, to jako paszowe, to jako do spalenia, to ten i ono trafia na polski rynek i upłynnia się, jest pryskane wszystkim, co tam tylko Mendelejew wymyślił, a trafia do nas, do paszy, do wszystkiego.
To zboże miało przejeżdżać przez Polskę. Polska miała być krajem tranzytowym. Tak się nie stało. O ile spadły ceny zbóż?
Około 400-500 zł zależy które zboża.
Tylko 400-500 to jest... mówimy o tonie, mówimy o...
Za tonę. No pszenica... Ja w zbożu taki mocny nie jestem, bo nie sprzedaję tego na rynek, tylko powiedzmy obserwuję. To tak dokładnie nie wiem, jakie te wartości były najwyższe, tylko tak orientacyjnie to pszenica tam była 1700, a teraz 1200.
I to jest najważniejszy problem teraz rolników, cena zbóż, czy jest jakiś bardziej istotny?
No, tych, którzy mają tylko roślinne, to jest dla nich tragedia, bo zasieli te zboża przy najwyższych kosztach, przy najwyższych cenach nawozów, gdzie nawozy były 4-5 tysięcy tona, paliwo było drogie, uprawili, zebrali, otrzymali taką informację od rządu, żeby zmagazynować te zboże, że ono nie stanieje, że jeszcze może zdrożeje, a sytuacja okazała się odwrotna.
To jeszcze na koniec pytanie. Jakie pytanie by zadał pan wicepremierowi?
Bym chciał się dowiedzieć, czy wszystkie produkty jadą z Ukrainy bez ceł, czy mleko też.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Ciąg dalszy tych rozmów rolniczych nastąpi. Przewodnikiem naszym jest krowa Wojciech Rostowski, rolnik z Podkolna, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.